Wnet.
Wracamy do studia Popołudnia Wnet. Nowa świecka tradycja o godzinie 17.01. Do studia przychodzi Paweł Pietkun i ma, co ma informacje z kosmosu.
Wiadomości z kosmosu.
Dobry wieczór Państwu, Paweł Pietkun. Zostałem przedstawiony, ale też się Państwu przedstawię. Wiadomości z kosmosu to taka moja refleksja. Proszę Państwa, to są jedyne wiadomości, o których można mówić, że to dobre wiadomości, bo właściwie nic strasznego ze strony kosmosu, przynajmniej od czasu, kiedy wyginęły dinozaury, nic strasznego nas nie spotyka, proszę Państwa. Wczoraj naukowcy opublikowali pierwsze zdjęcia wykonane za pomocą nowego teleskopu słonecznego, który znajduje się na wyspie Maui na Hawajach. To są bardzo istotne zdjęcia, poza tym, że wprawiły wszystkich oglądających w zachwyt. Proszę Państwa, to są zdjęcia, które mają największą rozdzielczość i najwięcej szczegółów powierzchni Słońca pokazują w historii rozwoju astronomii. Na opublikowanych zdjęciach można dostrzec szczegóły powierzchni o rozmiarach maksymalnie 30 kilometrów. To nie jedyne osiągnięcie badaczy Słońca. Astronomowie, jak wszyscy inni naukowcy, dzielą się na ludzi o różnych, najczęściej bardzo wąskich specjalizacjach. Ci astronomowie, którzy przyglądają się Słońcu, mogą powiedzieć, że obecny rok zaczęli w sposób wyjątkowo udany. W sierpniu dwa lata temu została wysłana w kierunku Słońca sonda Parker Solar Probe, która coraz bardziej zbliża się do Słońca. Proszę Państwa, i tutaj podam Państwu niewiarygodne liczby. Podczas maksymalnego zbliżenia się sonda osiągnie prędkość 700 tysięcy kilometrów na godzinę i będzie najszybszym pojazdem wyprodukowanym na Ziemi w Układzie Słonecznym. No i jeżeli chodzi o pojazdy wyprodukowane na Ziemi, to właściwie w całym Wszechświecie. Będzie w odległości 6 milionów kilometrów od Słońca. Proszę Państwa, to jest bardzo blisko. To jest bardzo blisko, że sonda będzie mogła wytrzymać tak bliską odległość tylko dzięki specjalnym osłonom. Ziemia znajduje się od Słońca 150 milionów kilometrów, czyli o wiele, wiele dalej. Sonda będzie badać przede wszystkim koronę słoneczną. Koronę słoneczną to piękne zjawisko, które widać w momencie całkowitego zaćmienia Słońca z Ziemi, albo przez specjalne teleskopy nazywane koronografami. Korona słoneczna jest bardzo zagadkowa. Proszę sobie wyobrazić, że ten obszar jest o miliony stopni gorętszy od samej powierzchni Słońca i do końca nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Za nieco ponad tydzień, bo 7 lutego, w przestrzeń kosmiczną wyniesiona zostanie inna sonda badająca Słońce, sonda Solar Orbiter. To jest to sonda europejska, zbudowana od początku do końca w Europie, również z udziałem polskich naukowców. Ta sonda zbliży się do Słońca na odległość 42 milionów kilometrów, czyli dużo bliżej niż Ziemia, a dalej niż sonda, o której przed chwilą Państwu opowiadałem. I będzie to sonda wyposażona w kamery, czyli teleskopy będą te kamery robić zdjęcia, nagrywać filmy, będą to wszystko natychmiast wysyłać w stronę Ziemi, zajmując się przede wszystkim obserwacją miejsc powstawania rozbłysków słonecznych i koronalnych wyrzutów masy, czyli tych wszystkich zjawisk, które wpływają bezpośrednio na to, co dzieje się na Ziemi. Dzięki koronalnym wyrzutom masy mamy zorze polarne oraz mamy awarie w czasie wzmożonej aktywności słonecznej, mamy awarie systemów energetycznych. Ponad dekadę temu, proszę sobie przypomnieć, przez burzę słoneczną połowa Kanady pozostała, cała prowincja Quebec właściwie pozostała bez prądu. No, proszę Państwa, teraz z dalekiego kosmosu inżynierowie misji Voyager 2 pracują nad przywróceniem sondy do normalnego trybu pracy po tym, jak kilka dni temu sonda uruchomiła jedną z autonomicznych procedur ochrony przed usterkami. W oprogramowaniu obu Voyagerów, bo dwie takie sondy poleciały w kosmos, znajduje się wiele takich procedur, których zadaniem jest autonomiczne podjęcie działań w celu ochrony sondy w przypadku wystąpienia usterki. Proszę sobie wyobrazić, sondy obie były wystrzelone w 1977 roku i z tamtego okresu pochodzi oprogramowanie, które jest na nich zainstalowane. Sonda Voyager 2 nie wykonała zaplanowanego manewru. Nie skalibrowała instrumentu mierzącego pole magnetyczne międzygwiezdne, bo jedna i druga sonda znajdują się już w przestrzeni międzygwiezdnej, daleko poza Układem Słonecznym. Zaraz Państwu powiem dokładnie, w jakiej odległości. I w związku z tym, że nie skalibrowała, zaczęła uruchamiać wszystkie instrumenty badawcze. Zauważyła, komputer pokładowy zauważył zwiększony pobór prądu i w związku z tym niedługo potem wyłączył wszystko, żeby tego prądu starczyło najdłużej. Prąd w przestrzeni międzygwiazdowej jest towarem bardzo deficytowym. O ile w Układzie Słonecznym można się posługiwać ogniwami słonecznymi, o tyle w przestrzeni międzygwiazdowej Słońce jest wielkości praktycznie każdej innej gwiazdy i tego światła wpada niedaleko. Widziałem Państwu, że powiem, jak daleko znajduje się sonda Voyager 2. Otóż w tej chwili jest ponad 18,5 miliarda kilometrów od Ziemi. To jest tak daleko, że sygnał podróżujący z prędkością światła leci na Ziemię 17 godzin i wraca kolejne 17, stąd tak trudno jest taką sondę przeprogramować i ustalić, co się na niej stało. Brawa dla inżynierów z Jet Propulsion Laboratory, którzy zajmują się tą sondą. Proszę Państwa, teraz czas na planety pozasłoneczne. Otóż niedawno, też kilka dni temu, astronomowie odkryli, dzięki obserwacjom teleskopu KELT, odkryli kolejną masywną gazową planetę, gazowy olbrzym, nazywany przez astronomów, ten typ planet jest gorącymi owiszami. To jest planeta, która krąży tak blisko swojej gwiazdy, że ponad wszelką wątpliwość nie jest możliwe istnienie na niej życia, ale tam zachodzą bardzo ciekawe zjawiska, które proszę Państwa są jeszcze do wyjaśnienia. Temperatura na powierzchni planety sięga 4300 stopni Celsjusza, czyli jest wyższa od temperatury niektórych gwiazd. I jest to jak na razie najgorętsza znana planeta. Teleskop Spitzer, kosmiczny teleskop Spitzer, który zajmuje się obserwacją takich planet również, odkrył, że nieznaczny spadek temperatury po nocnej stronie planety, bo ta planeta oprócz tego, że krąży wokół własnej gwiazdy, krąży również, obraca się wokół własnej osi, powoduje takie ciekawe zjawisko, że po stronie nagrzanej, nasłonecznionej cząsteczki gazowe wodoru są natychmiast rozbijane w związku z temperaturą, podczas kiedy po stronie zacienionej, po stronie nocnej, z powrotem łączą się w gazowe cząsteczki wodoru. Rok na planecie KELT 9b, bo o tej planecie mówimy, trwa półtora dnia. Natomiast w żadnym momencie nie jest to planeta, która w której noc jest wieczna i dzień jest wieczny. Zmierzono również mniej więcej prędkość wiatrów, które wieją w atmosferze tej planety. Proszę Państwa, jest to 60 km na sekundę. I to, proszę Państwa, kolejny rekord w astronomii. To jest największa prędkość wiatru, o jakiej możemy mówić, jeśli chodzi o Układ Słoneczny i astronomię. Proszę Państwa, trochę o astronautyce. Kolejne 60 satelitów firma Starlink, należąca do SpaceX, umieściła na orbicie. Rakieta Falcon wyniosła kilka dni temu, dwa dni temu dokładnie, trzecią porcję operacyjnych satelitów własnej sieci telekomunikacyjnej Starlink. I proszę Państwa, cały lot przebiegł pomyślnie i po ponad godzinie od startu 60 satelitów zostało jednocześnie wypuszczonych. Wszystkie te satelity, teraz łącznie jest to grubo ponad 100 obiektów, krążą wokół Ziemi. Ze wszystkich wysłanych 240 niektóre już przestały działać i spadły. Krążą wokół Ziemi i widać je czasami gołym okiem. Proszę Państwa, warto sprawdzać serwisy astronomiczne, również polskojęzyczne. Tam uprzedza się o takich zjawiskach, kiedy satelity sieci Starlink będą widoczne na nocnym niebie. Wygląda to bardzo pięknie. One krążą wokół Ziemi, czyli poruszają się na tle gwiazd, więc nie są to stateczne obiekty. Jest to taki sznurek, piękny sznurek takich jasnych perełek. Nie tak jasnych jak najjaśniejsze gwiazdy oczywiście, ale jednak to widać. Warto się nad tym pochylić. Proszę Państwa, i jeszcze jedna informacja. Teleskop Kepler, kolejny teleskop kosmiczny, który skonstruowaliśmy w międzynarodowej współpracy, również poszukujący egzoplanet, czyli planet pozasłonecznych, ujawnił niezwykły wybuch nieznanej wcześniej nowej karłowatej gwiazdy. Układ gwiazdy, dwóch gwiazd, bo to dwie gwiazdy są, proszę Państwa, rozjaśnił się o czynnik 1600, czyli 1600-krotnie w ciągu niecałego dnia, po czym zaczął powoli znikać i tak, proszę Państwa, był to bardzo powolny wybuch, tak zwany wybuch gwiazdy nowej, nie mylić, proszę, z gwiazdą supernową. Polega to na tym, że dwie krążące wokół siebie gwiazdy, biały karzeł w tym wypadku i karzeł brązowy, który stanowił 1/10 masy białego karła, i jedna gwiazda, ta mniejsza, ściągała od tej większej materii, ściągała ją tak szybko, że nastąpił powolny wybuch. Gwiazdy krążyły wokół siebie w odległości 400 tysięcy kilometrów, czyli mniej więcej takiej jak odległość Ziemi do Księżyca. Proszę sobie wyobrazić, jakie tam musiały siły istnieć. Temperatura dysku, który powstał w związku z tym powolnym wybuchem, wzrosła z 700 do 3500 stopnia Celsjusza, a w maksimum tego wydarzenia do 11700 stopni Celsjusza. Proszę Państwa, to jeszcze na deser zostawiłem sobie Państwu zapowiedź tego, co będziemy widzieć na nocnym niebie w lutym, bo to będzie miesiąc bardzo ciekawy, ten, który nas czeka. Zacznę od listy obiektów potencjalnie niebezpiecznych dla Ziemi. Narodowa Agencja do Spraw Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, czyli NASA, Europejska Agencja Kosmiczna, czyli ESA i wszystkie większe agencje kosmiczne prowadzą wspólny program obserwacji obiektów potencjalnie niebezpiecznych dla Ziemi, czyli asteroidów i dużych meteorytów, takich, które mogą spaść, bo ich orbita przecina się z orbitą ziemską, przelatują na tyle blisko, że stanowią takie zagrożenie, proszę Państwa, i obiekty, które najciekawsze będą w lutym, jeżeli one blisko przelatują, nawet jeżeli są niewielkie, proszę Państwa, przy pomocy lornetki czy niewielkiego teleskopu można je zobaczyć i można mieć dzięki temu ogromną satysfakcję, że takie coś się zaobserwowało. Największa i najbliżej przelatująca asteroida nosi nazwę 2020 BK10. Przeleci od nas w odległości niewiele mniejszej niż dwie odległości Ziemi do Księżyca z prędkością 11 ponad kilometrów na sekundę i ona ma średnicę 20 metrów, czyli jest to duży obiekt, który uderzając w Ziemię wywołałby kataklizm, który mógłby zniszczyć życie na Ziemi, a przynajmniej bardzo temu życiu zaszkodzić. Proszę Państwa, powoli wzrasta okres aktywności słonecznej, wzrasta aktywność słoneczna, dzięki czemu miłośnicy złóż polarnych i podróży mogą się szykować do tego, żeby wybrać się na Islandię czy do krajów skandynawskich, pooglądać zorze polarne. Coraz więcej tych złóż będzie widocznych. Te, które widoczne są teraz, na razie są widoczne nad Alaską i nad Syberią, ale to się oczywiście będzie zmieniać. Proszę Państwa, i jeszcze ostatnia wiadomość. Dwa roje meteorytów bardzo ciekawe w lutym będziemy mogli obserwować. Pierwszy z tych rojów to jest Capricornidy. Proszę Państwa, których maksimum roju wystąpi 1 lutego, czyli pojutrze. Nie jest to rój bardzo duży, ale meteoryty tego roju wpadają w ziemską atmosferę. Kiedy wpadają z prędkością 29 km na sekundę, to pozwala im się zapalić bardzo jasno. W maksimum roju będziemy mogli obserwować 7 takich zjawisk na godzinę. Niedługo później, bo tydzień później, 8 lutego, Alfa Centaurydy też wpadną w ziemską atmosferę z prędkością 56 km na sekundę, też rozjaśniając nasze północne, nie tylko, niebo. Będziemy mogli obserwować, średnio obserwuje się z tego roju 6 meteorytów na godzinę i to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o dobre wiadomości z kosmosu, bo były same dobre, prawda, panie redaktorze?
To się zgadza. Paweł Pietkun, wiadomości z kosmosu w co czwartek o godzinie 5:00. Tu stawiamy kropkę. Dzięki wielkie.
Dzięki, i dziękuję Państwu bardzo.
Do zobaczenia. Do usłyszenia. My do zobaczenia z Państwem. Do usłyszenia. A skoro przy słuchaniu już jesteśmy, to posłuchajmy zespołu The Clash, Guns of Brixton.